Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milcarek. Moimi gośćmi dzisiaj są Paweł Grat i Tomasz Rowiński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam zająć się dzisiaj kolejną, chciałem powiedzieć, wielką księgą, bo tak nazwaliśmy pewien nurt naszych rozmów Konwersatorium. Wielkich jakościowo. Warto dzisiaj podkreślić, bo ta dzisiejsza książka właściwie wygląda na książeczkę, bardzo niewielką. Jest autorstwa Johna Henry'ego Newmana, kardynała Świętego Kościoła Rzymskiego. Niewielka rzecz, która po polsku po prostu funkcjonuje jako książeczka o sumieniu, ale w oryginale, w swojej wyjściowej postaci, jest listem do księcia Norfolk, pisanym, no listem oczywiście nie zupełnie, nie prywatnym, a pisanym po to, żeby on został upubliczniony, żeby go przeczytano. Nie tyle znowu, że na przykład jest skierowany do księcia Norfolk, dlatego, bo książę Norfolk miał coś załatwić zgodnie z tym listem, tylko był wybitnym, dobrze usytuowanym w społeczeństwie brytyjskim przedstawicielem katolicyzmu, wychowankiem oratorium, a więc bliskim samemu Newmanowi, może też i wybranym dlatego, żeby pokazać, że wybitny obywatel społeczeństwa brytyjskiego, równocześnie katolik, jest żywym przykładem lojalności wobec korony brytyjskiej. No a list napisany w 1874 roku, a więc no nie w początkach życia i twórczości Newmana, tylko to jest tak trochę jak testament. To jest tekst starszego człowieka, starego Newmana, więc oczywiście też moim przynajmniej zdaniem trochę się odbija to na pewnym stylu, pewnym układaniu myśli. No, ale napisane zostało to po to, żeby dać odpór pewnym enuncjacjom, tak, publicznym premiera Gladstone'a. Rok 1874, to jest czwarty rok po ogłoszeniu na Soborze Watykańskim I dogmatu o prymacie biskupa Rzymu i jego nieomylności. To spowodowało, że w wielu krajach o niekatolickich większościach, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii, no, rządy, przedstawiciele władz podnosili niepokoje, tak? Jeśli katolicy mają być we wszystkim posłuszni papieżowi, to w takim razie właśnie przestają być lojalnymi obywatelami i mogą stanąć wobec wyzwania, w którym będą się mieli bardziej słuchać papieża niż swojej władzy. W Wielkiej Brytanii powraca to jako oczywiście pewien demon takiego podejrzenia, że katolicy chcą obalić władzę anglikańską, tak, koronę. I znowu są agentami jakiegoś obcego mocarstwa, tym razem nie Hiszpanii, tylko Stolicy Apostolskiej. No i to jest taki punkt wyjścia, stąd się wszystko zaczyna. Premier Gladstone podnosi takie oskarżenia, formułuje pewne podejrzenia wobec katolików, tak? No a kardynał Newman podnosi z kolei głos, aby wyjaśnić, z jednej strony, czy katolicy pozostają lojalnymi obywatelami, z drugiej strony, co to jest ten prymat i nieomylność papieska i w końcu, co okazało się tym klejnotem tak naprawdę najbardziej błyszczącym w tym tekście, jak się ma sumienie do władzy, tak, papieskiej, w ogóle władzy przełożonego, ale do władzy. Krótki tekst. Naszym zwyczajem jest to, że każdy z nas przychodzi z jakimś jednym wątkiem. Tutaj będziemy musieli, nie może nie dzielić włos na czworo, ale będziemy próbowali z tego tekstu wydobyć różne tony. Pawle Gradzie, że tak sobie pozwolę powiedzieć, co wyczytałeś w tym tekście.
Ten tekst jest krótki, ale jak zwykle u Newmana bardzo powiedziałbym bogaty i wielowątkowy. Znaczy wręcz miałem poczucie, że nie do końca nawet jest w stanie zapanować nad tym, na tą materię, więc jest co z niego wyciągać. Mnie jakoś tak zafrapował wątek, który zresztą, jeśli dobrze pamiętam, już kiedyś poniekąd był tutaj przedmiotem naszych rozmów. To znaczy kwestia związana jakby ze stosunkiem do prawa, dlatego że w jednym z fragmentów tego tekstu Newman, odpowiadając Gladstone'owi, konstruuje taki argument. Zgodnie z zarzutem Gladstone'a, katolicy zobowiązani w sumieniu do posłuszeństwa, bezwzględnego posłuszeństwa nieomylnemu papieżowi, stają się właściwie niewolnikami. Znaczy jakby wykładnia zdanie papieża jednej osoby w myśl Gladstone'a jest, można powiedzieć, wiąże w sposób zupełnie panuje nad myślami i działaniami. To w szczególności zdaniem premiera ma wchodzić jakby w konflikt jakby z taką lojalnością cywilną, tak, czy jakby obywatelską. I Newman konstruuje taki argument, który brzmi w ten sposób, że z pewnością powiedzielibyśmy, że w jakimś sensie prawo, takie jakby prawo, którego wszyscy przestrzegają, tak, niezależnie od swojego wyznania, w jakiś sposób opisuje całość ludzkiego życia. Tak? Znaczy ma taką ambicję, żeby stanowić wyraz pewnej ogólnej normy sprawiedliwości, no i wręcz to jest nie tylko ogólna norma, ale też pewne szczegółowe rozwiązania, które z tego wynikają. Więc można powiedzieć, że czasami opisuje ono nasze życie bardzo dokładnie. Co więcej, jest też zmienne w czasie. Znaczy jakby te regulacje się przecież zmieniają. No ale nie powiemy, znaczy z pewnością każdy jest mu zobowiązany posłuszeństwo i w jakimś sensie ono, to prawo określa całość ludzkiego życia, ale nie powiemy, że ludzie są niewolnikami prawa. No i teraz to, co mi się wydaje bardzo ciekawe w tym, to i sugeruje Newman, jakby analogicznie, nie tak samo, bo to nie jest jakby ta sama materia, co w prawie ustawionym, ale analogicznie jest kwestia posłuszeństwa najwyższemu autorytetowi w kwestiach wiary i moralności, jakim jest papież w kościele. I teraz to, co mi się wydaje ciekawe, to jest to, że Newman wydaje się tak konstruuje ten argument, jakby zakładał, że dla jego adwersarza będzie oczywistym, że tak właśnie ma się rzecz z prawem. Tak? Znaczy ten argument działa tylko wtedy, kiedy uznajemy, że rzeczywiście jest tak, że jesteśmy zobowiązani tego rodzaju posłuszeństwo każdemu prawu, nie tylko jakby temu kościelnemu. No i tutaj jest, moim zdaniem, taki ciekawy wątek związany z tym właśnie, o czym się mówili wtedy, że wydaje mi się, że dzisiaj ten argument w sensie jakby retorycznej skuteczności był dużo mniej skuteczny. Tak? To znaczy...
Nie jesteśmy tak skłonni
tak, wierzyć jakby w moc prawa i to się, jakby, i z tym się łączy druga kwestia, która tutaj myślę w ogóle dla tego tekstu kluczowa, znaczy to, czy dopuszczamy możliwość pozytywnego zadekretowania pewnego dobra przez prawo i czy uważamy, że nasze sumienie jest po to, żeby właśnie kierować się ku dobru, czy jest po prostu tylko rodzajem negatywnej wolności, która oznacza wolność od jakiegokolwiek wpływu zewnętrznego. To jest, powiedzmy, tak podstawowy problem był wielokrotnie podnoszony, tak to nie jest jakaś bardzo odkrywcza, ale rzeczywiście wydaje mi się, że jeśli chodzi o taką, powiedzmy, aktualność tego tekstu dzisiaj, tak, no to wydaje mi się, że Newman jest na takim etapie, kiedy jeszcze i ten argument, o którym mówiłem, tak, bo to pokazuje, jeszcze istnieje ten wspólny grunt, do którego ma się odwołać, żeby argumentować na rzecz sumienia jako władzy służącej rozpoznawaniu prawdziwego dobra i nim związanego poniekąd, tak, w sensie powinności moralnej, no był dużo szerszy ten grunt. Tak. Dzisiaj to mi się wydaje dużo uboższy, no i trudno ten argument, ten i podobne w tym tekście, który się znajdują, myślę, byłoby wysunąć.
Czyli jesteśmy w tekście, który jest... pisany przed katastrofą totalitaryzmów i przed tak masowym użyciem prawa do bezprawia, tak? Że człowiek o wiele bardziej podatny dzisiaj na liberalną nieufność wobec prawa niż, jak się wydawało, w sumie jednak liberalna publiczność.
Zresztą to jest też, proszę tylko też dodam, to jest też w ogóle związane z samą zmianą w samym liberalizmie, tak? Dlatego, że liberalizm czasów Newmana, czyli liberalizm XIX-wieczny, no miał dużo większą świadomość tego, że te wolności negatywne istnieją po to, aby realizować pewne konkretne, prawdziwe dobra, tak? A nie jest tak, że dobro jest wyłącznie jakimś, nie wiem, prywatnym konstruktem, który jakby w żaden sposób nie może być nawet na zasadzie, nie wiem, obyczaju, tak, zadekretowany, już nie mówiąc o jakimś prawie stanowionym. To jest też pewnie istotna zmiana.
Wracamy do rozmowy o liście do księcia Norfolk, autorstwa kardynała Newmana, do tekstu o sumieniu. Tomasz Rowiński, Tomku, co twoją uwagę przykuło w tym tekście?
Jeszcze tutaj taką jedną rzecz zauważyłem, że chyba to polskie wydanie tej książeczki to nie jest pełne wydanie tego listu, fragment, dlatego też pewnie nie ma to takiego tytułu. Tylko o sumieniu to jest 4 i 5 rozdział tego listu. Ja sobie wyciągnąłem taką rzecz zupełnie, można powiedzieć, jakoś marginalną, ale która wydaje mi się, że może być dla nas interesująca. I to jest takie pytanie, którego w zasadzie nie stawia Newman tu wprost, ale czy zawsze powinniśmy słuchać papieża, tak? Ponieważ Newman w jednym miejscu nie mówi w jaki sposób, tylko mówi o tym, że Kościół przetrwał, mimo tego, że zdarzało mu się w historii mieć papieży i antypapieży równocześnie i że tutaj jakby ta legitymizacja tej władzy papieskiej wcale nie była tak oczywista, jak często właśnie potem dekretowano, który z papieżu ostatecznie nie był papieżem, a był antypapieżem, lub dochodzono też na drodze jakichś porozumień tak naprawdę do jakiegoś wyprostowania tej linii papieskiej, chociażby podczas Wielkiej Schizmy Zachodniej, prawda? To były lata pewnych negocjacji, pomysły, by rezygnowali wszyscy papieże na przykład, prawda? By można było wybrać kolejnego, ponieważ nie było możliwości, żeby rozstrzygnąć. I teraz właśnie to jest dla mnie ciekawe. Być może nie było wtedy jakichś problemów doktrynalnych, ale jak waszym zdaniem by to wyglądało? Czy Newman by dawał jakąś, no właśnie, jakieś inne kryterium oprócz posłuszeństwa papieżowi w momencie, kiedy właśnie jakby w kościele zadekretowano nieomylność jako dogmat? Jakie byłoby waszym zdaniem jakieś takie kryteria w takiej sytuacji, no właśnie, że mamy antypapieża, no albo mamy jakieś trudności doktrynalne, co jest nam bardziej bliskie chyba dzisiaj?
No, on tam nie rozważa tego skrajnego przypadku o antypapieżu. Właśnie bliższe są jego rozważania temu, że mianowicie stwierdzamy, ale to ciągle pojawia się, wraca ta sprawa i jest zupełną otwartością stawiana w czasach Leona XIII, czyli tak naprawdę nic nie prowokowało do tego, żeby Newman musiał takie rozważania prowadzić. Niemniej on potrafi przywoływać, tam całymi stronicami ciągną się jakieś przykłady rozważań teologów z różnych wieków, nowożytności przede wszystkim, kiedy się zastanawiają, co zrobić, kiedy papież okazuje się być niszczycielem doktryny, tak? Coś niszczy, psuje, naucza czegoś, co jest przeciwne wierze. No i przy okazji Newman wylicza te przykłady tych wątpliwych, tych takich sytuacji kryzysowych i wylicza je z imienia papieży, którzy podejmowali jakieś decyzje, akurat w tym wypadku nie były one doktrynalne, ale jakieś decyzje, które dla współczesnych były decyzjami bardzo mocnymi, prawda? Czasami, my dzisiaj mówimy o tym, że papieże przemawiają gestami. No wyobraźcie sobie papież, który przemawia takim gestem, że jest noc świętego Bartłomieja i papież każe na wieść o nocy świętego Bartłomieja odprawić nabożeństwo, nie kryje radości, każe wybić uroczysty medal, prawda? I to przypomina Newman jako przykład negatywny. I proszę, i to się działo, prawda? Czyli, przepraszam bardzo, ale mamy do czynienia z sytuacją niewypowiedzianego komentarza. Ten komentarz został wypowiedziany. Zawsze ktoś może wtedy wyjść, prawda, gdybyśmy mieli takich zręcznych komentatorów w tamtych czasach, to też ktoś mógłby powiedzieć, nie, ale to chodziło o to, że w tym nabożeństwie, że to tak w ogóle było, trzeba się modlić, bo sytuacja jest trudna, prawda, a medal, no cóż, no też, no bo medal, no co tam znaczy medal i tak dalej, i tak dalej. Więc zawsze oczywiście z różnych sytuacji próbujemy wyjść. Ale Newman mówi, są sytuacje, w których zachowania papieży mogą być gorszące. Nie w znaczeniu gorszące, bo tak wychodzi, bo ktoś źle zrozumiał, tylko mogą być gorszące, bo papież wykonuje działania, które gorszą wiernych i niszczą ich
sumienie.
I stąd ten problem sumienia, który jest tutaj przez Newmana definiowany bardzo po tomaszowemu, prawda? Znaczy to nie jest jakaś próba drążenia nowych jakichś chodników w stronę jakiejś innej koncepcji sumienia, tylko wydobywa to właściwie, że nie jest to wprost z samego świętego Tomasza, ale z komentatorów, z teologów, którzy idą tą drogą. Stąd się bierze ostatecznie to, co jest tym najsłynniejszym fragmentem tego tekstu, prawda, który trochę brzmi jak taki dodatek publicystyczny, ale na samym końcu mówi jeszcze jedna uwaga, gdybym miał sprowadzić religię do toastów po obiedzie, choć z pewnością nie o to chodzi, wypiłbym rzecz jasna za papieża, ale jeśli można, jednak najpierw za sumienie, a za papieża później. Mhm. To jest rzecz, która, pamiętajmy, Newman jednak samo ogłoszenie dogmatu o nieomylności papieża traktował jako oczywiście doktrynalnie uzasadnione, tak? Znaczy nie widział w tym jakiegoś odstępstwa, jakiegoś właśnie zepsucia, tak? Niemniej był bardzo ostrożny.
Możemy tak sobie o tym opowiadać, bo jednak to było przed decyzją, czy nie był ultramontanistą.
Nie, na pewno nie.
Zdecydowanie był w tym właśnie angielskim nurcie, jak Lord Acton, prawda, takiej ostrożności. Zresztą chyba tu we wstępie jest taka dość zabawnie sformułowana uwaga, kiedy właśnie redaktorzy, nie są podpisani z imienia i nazwiska, ale piszą, że Newman wiedział, że krytykuje delikatnie coś, co za chwilę pewnie będzie musiał bronić, więc tym bardziej jakby starał się wskazywać takie argumenty ostrożnościowe w tej sytuacji. Znaczy, wydaje mi się, że w tym wątku, którym pytam, bo to co powiedzieliście, to jest taki bardziej, bym powiedział, doktrynalny, tak? Pewnie pozycjonowanie się wobec problemu doktrynalnego, ale też wydaje mi się, że to jakby rozwija się taka teologia trochę newmanowska. To znaczy, on wskazuje, że owszem, jest nieomylność papieża, ale że nasza wiara nie opiera się na papieżu, tak? Że to nie jest jednoznaczne, że nasze wierzenie katolickie opiera się po prostu, bo właśnie mieliśmy papieży i antypapieży, a jednak najważniejsze jest to, że każdy katolik musi trwać w sakramentalnym życiu i to jest bardzo takie Newmana, tak? Znaczy to przywiązanie do sakramentów świętych, ale w ogóle takiej zasady sakramentalnej, tak? Jak to on mówił, czyli jednak takiego pośrednictwa między światem doczesnym a nadprzyrodzonym poprzez widzialne znaki. I to jest też taki ciekawy, wydaje mi się, że ciekawy moment, ponieważ można by odnieść wrażenie, że niezależnie od trudności doktrynalnych jest jakiś rodzaj takiej w cudzysłowie bazy, prawda, wiary, która jest takim też transportem po prostu przez trudne czasy, tak? Wydaje mi się, że coś podobnego było u Actona, który znacznie mocniej przeciwstawiał się dogmatowi o nieomylności, ale potem wycofał się zupełnie z życia publicznego, ale nigdy nie poszedł w stronę starokatolicyzmu, tak? Ponieważ właśnie uważał, że najważniejsze jest życie sakramentalne i to Kościół gwarantuje niezależnie od perturbacji z papieżem, czy z antypapieżem, czy z jakimiś innymi tego typu trudnościami.
Mi się wydaje, że nawet u samego Newmana, wprawdzie nie w tym liście, ale w ogóle w jego myśli, tam można czytać takie przesłanie, że ta baza, ten bezpiecznik, że tak powiem, tego typu kryzysy też na przykład papieża pozwala przetrwać, jest szerszy niż tylko jakby indywidualne życie wiary czy sakramentami, bo ostatecznie, no tak, dobrze, no pijemy toast za sumienie przed papieżem, tak, więc jakby jest taka sugestia, że to jakby ma sens taki, że nie jest tak, że każda i po prostu każda wypowiedź na wolny temat papieża jest po prostu pozytywnie tożsama z, nie wiem, prawdą objawioną, tak, bo to w tym momencie o to chodzi. Ale też z drugiej strony to odwołanie się do, powiedzmy, głosu wewnętrznego, jakimś sumienie, też nie ma charakteru protestanckiego, także nie jest tak, że każdy po prostu bezpośrednio jest
badaczem Pisma Świętego,
jest oświecany bezpośrednio i jakby w związku z tym ile tak powiem, sumień, tak, tyle jakby opinii, no to oczywiście się pojawia problem źle urobionego sumienia, ale myślę, że w innej książce Newmana, czyli w rozwoju doktryny chrześcijańskiej, możemy wyczytać też taką jakby naukę, że no właśnie, co to znaczy dobrze urobione sumienie, znaczy no, sumienie jest zgodne z tradycją Kościoła, tak, która też nie sprowadza się nigdy po prostu do jednej pojedynczej wypowiedzi aktualnie panującego suwerena, tak, jakim jest papież, tylko ten papież również jest związany tą ciągłością przekazu i nauczania i jeśli pojawiają się jakieś, znaczy oczywiście mamy dogmat o niemylności, znaczy tyle, że jest to pewna obietnica, że tam, gdzie papież przemawia, jakby spełnia swojego autorytetu w sprawach moralności jest nieomylny, natomiast tam, gdzie otwiera się pole do jakichś wątpliwości, interpretacji, czy jest gorszy, no to jednak tak samo jak i my jest związane tą tradycją.
No patrz, a można czasem mieć wrażenie, że Newman jest jakimś ojcem jakiegoś relatywizmu religijnego, czy liberalizmu, prawda? Ten tekst o sumieniu bez konkretnego odwołania jest bardzo często przywoływany, tak? Jakiś rodzaj argumentu, że ważniejsze jest sumienie niż doktryna.
To samo robione z świętym Tomaszem, tak? Święty Tomasz mówił o prymacie sumienia, prawda?
Tak, to jest taka...
W związku z czym Tomasz poparłby, nie wiem, ustawę aborcyjną.
Tak. No tak, to na zasadzie takich skrótów funkcjonuje, oczywiście jest nadużywane, ale gdy się temu przyglądamy przez moment trochę bliżej, to jest dla mnie też jasne, dlaczego to w czasie pontyfikatu Benedykta XVI postać Newmana, no to jest oczywiste, każda rzecz jakoś tam dojrzewa, to nie chodzi o to, że jakiś papież jeden stwarza pewną rzeczywistość, ale tak się dobrze składa, że za Benedykta XVI mieliśmy też taki nawrót zainteresowania Newmanem, to związane z procesem beatyfikacyjnym, związane z jakimś szukaniem w nim czegoś więcej niż tylko, co jest samo w sobie wielkie, oczywiście przewodnika w pobożności, ale również przewodnika w rozumieniu wiary, czyli takiego nauczyciela wiary, tak? Był też taki czas studiów nad Newmanem, mi się wydaje. I jeśli tak to się czyta, jeśli tak na to się patrzy, w kontekście także kwestii papiestwa i tak dalej, to ja widzę tu piękną zbieżność między tą powściągliwością papiestwa Benedykta XVI, czyli pewnym wyciszeniem tych tonów takiego jakby to być papieża wszechdecydującego, wszechwyjaśniającego, wszechobecnego i tak dalej. To mieliśmy, wszyscy byliśmy pewnie po trosze zaskoczeni tym. Wszyscy się sobie to tłumaczyli tylko wyłącznie, że to inna osobowość, mniej medialna, że nie jest gotowy do takich występów. I on sam chyba też tak trochę to opisuje i tłumaczy pokornie. Natomiast no, ja w tym zawsze widziałem pewną powściągliwość programową, to znaczy pewne przekonanie, bo jeszcze są teksty Ratzingera jeszcze wcześniej, w których on mówi, że potrzebna jest nam ta lekcja takiego wyjścia z papiestwa jako takiej monarchicznej, absolutnej instytucji. I zabawne, bo właściwie mówił to bardziej szczerze, jak mi się wydaje, od wielu tych, którzy klaskali temu z pozycji liberalnych. Mówili dosyć już tego papiestwa, które o wszystkim decyduje, ale dzisiaj właściwie widzimy, że to jest tylko kwestia tego, żeby papiestwo decydowało tak, jak chcemy, żeby decydowało, prawda, a nie żeby było powściągliwe, żeby nie, prawda, ale właściwie gotowość, żeby jeśli papież coś powie, to zaraz się okaże, że jest nieomylny na pokładzie samolotu, tak, byle tylko powiedział to, czego chcemy. Wracamy do rozmowy o liście do księcia Norfolk, autorstwa kardynała Newmana, błogosławionego. Muszę wam powiedzieć, że dla mnie no, trochę z powodów moich własnych również historyczno-kościelnych, historyczno-teologicznych zainteresowań bardzo zainteresowała taka zręczność Newmana w wyjaśnianiu w tym liście, jak naprawdę przedstawia się stosunek Kościoła i papieży do wolności sumienia. On tam nie daje takiego pełnego wykładu, tak? Ale jest precyzyjny, tak jak również wtedy, gdy objaśniał, o co właściwie chodzi w sylabusie. Sylabus, wykaz różnych potępień, który zebrano i który był takim trochę półoficjalnym, właściwie tak naprawdę taką antologią, wypisami z nauczania Piusa IX i funkcjonował, zwykle takie skróty najłatwiej się rozpowszechniają, tak, że papież potępia to, potem sprawdzasz, co się ukazuje w gazetach albo gdzieś, wiesz, co papież potępia, prawda? Otóż Newman był w tym zawsze ostrożny i mówił, no są takie wypiski, są same w sobie niebezpieczne, bo one zawsze wychodzą z jakiegoś kontekstu. Papież...
To jest prawdziwa sola scriptura katolicka, taka, tak, no, że... Sam tekst wyrwany z kontekstu.
On mówi, zawsze mamy tam podane, skąd, kiedy, do kogo papież o tym mówił, tak? Jeśli potępiał to i to, to do tego sprawdźmy, o co mu chodzi, dlaczego używa tego wyrażenia. Coś takiego mamy tutaj, w tym liście do księcia Norfolk, gdzie po prostu musi wyjaśnić, że tam, gdzie się pojawia wolność sumienia, no to nie zawsze znaczy to, że Pius IX w Quanta Cura, a Grzegorz XVI w Mirari Vos mówią na przykład, że wolność sumienia to jest deliramentum, czyli to jest jakiś po prostu kompletny absurd, obłęd. Tak? Obłęd, tak? No, ja wiem, że są i dzisiaj katolicy, którzy się upajają tym, że chcą być tacy kontr wszystkiemu, że robią te wypiski właśnie z tych papieży w XIX wieku, w tych antyliberalnych wystąpieniach i tam po prostu jest ten zachwyt, że wszystko, co nasza kultura hasłowo akceptuje, to papieże wszyscy to odrzucali. To jest taka no, poczucie czasami w młodym człowieku to w ogóle jest potrzebne, takie poczucie, że o, to jesteśmy zdolni do walki z całym światem. Ale precyzując, i Newman jest na tej pozycji, znacznie mi bliższej, precyzując...
Nie jesteśmy z tym młodym człowiekiem.
Widzicie, zostaliście ageiści.
Ale
kompletnie
my też nie jesteśmy za co
ale wy się przypisujecie.
Mentalnie jeszcze się starcami.
No tak, no to już zupełnie jestem zdyskredytowany. Ale z tej w takim razie już zupełnie rozpoznany w swoich pozycjach, powiem po prostu tyle, że Newman cytuje te wypowiedzi papieży i mówi na przykład, no, że zawsze gdzieś tam cudzysłowie są podane, prawda? Na przykład tak zwana wolność sumienia, prawda? Że papież odwołuje się tak, tak zwany indyferentyzm, że to nieprzypadkowo papież daje, wyłącza to jakby ze swojego sposobu mówienia, bo jemu chodzi o to, że odnosi się do pewnego funkcjonującego w danym kontekście sformułowania. Dzisiaj, gdy na to patrzę, to oczywiście takiej precyzji bardzo mi brakuje. Przed przerwą mówiliśmy o tym, że wystarczy powiedzieć sumienie, już wszyscy myślą, że chodzi o klejnot niepodległego sumienia z reformacji, a słowa są zajmowane, kolonizowane. Używasz jakiegoś słowa, to od razu właściwie należy do jakiejś partii, prawda? I Newman jest tą postacią, która się nie bała nie brać w ogóle tego pod uwagę. Znaczy nie brać pod uwagę, po prostu jakby nie być tym wystraszona, tak? Używamy słów, tłumaczymy ich sensy, wiemy w jakim kościół ich używa, prawda? A nie na przykład już uważamy, że gdy ktoś użył jakiegoś określenia, to niestety ten strach, ta lękowa strategia taka polegająca na tym, że gdy zobaczymy jakiś symbol, znak gdzieś u wrogów kościoła, to zaraz jakby przestajemy sami używać tego, tych wyrażeń, tych słów i tak dalej. To jest rzecz, która mnie tutaj buduje, a na końcu jeszcze tylko bym dopowiedział z innej materii, że też dla mnie ciekawe, ja sobie w trakcie czytania uświadomiłem, że Newman chroniąc, czy jakby opisując tak pozytywnie, tak, to nauczanie o nieomylności papieskiej, trochę był w takiej sytuacji porównywalnej do sytuacji takich prawych katolików, którzy po Soborze Watykańskim II objaśniali poprawny katolicki sens różnych nauk, które już wielu komentatorów w świecie i w Kościele naginało do swoich różnych skrajnych oczekiwań. Czyli my dzisiaj sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale oczywiście edykty Soboru Watykańskiego I narobiły duże zamieszania w świecie katolickim. Były taką okazją do polaryzacji. Mówili, o, my jesteśmy z Soborem, tak? My jesteśmy z Soborem, a wy jesteście przeciw Soborowi, prawda? I tylko wtedy to się inaczej układało, bo za Soborem byli prawica katolicka, mówiąc w wielkim skrócie, a przeciw Soborowi, no, tacy różni liberałowie, to, prawda? Ale sytuacja analogiczna, prawda? I znowu Newman wychodzi tutaj na człowieka ogromnego rozsądku.
Czyli wtedy też istniał Sobór Mediów.
A właśnie, tak, tak. No tak, tak, dokładnie, tak. Sobór Mediów. Zresztą moim zdaniem gdzieś tam w którymś momencie Newman o tym wspomina.
Sobór Gazet.
Jest taki gazet, właśnie, żeby jest poddany Kościół, wierni są, a nawet Gladstone, przy okazji tych rozważań Gladstone'a, on mówi, Gladstone się martwi, że katolicy są poddani naciskowi papieża. Nieustannie papież sprawdza, co robią, co myślą. I tak naprawdę to o wiele większym naciskiem wszyscy jesteśmy poddani ze strony prasy. Czasami jest tak prywatna, że wchodzi nieustannie pilnuje zachowań ludzkich i tak dalej. Świetne przeczucie.
Tak, to się nie zmieniło.
Tak, to się nie zmieniło, to się rozwinęło. Tak. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Zapraszam Państwa, jak zwykle, za tydzień do konwersatorium w niedzielę o godzinie 13:00, a tymczasem żegnamy się z Państwem. Tomasz Rowiński, Paweł Grat, Paweł Milcarek. Do usłyszenia.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.